Ojcze, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień i dziękuję Ci za słowo, którym będę się teraz dzielił. Dziękuję Ci, że Ty masz plan na to dzisiejsze spotkanie i będziesz mówił do nas. Dziękuję Ci, Tato, że jesteś tutaj i będziesz dotykał naszych serc. Ojcze, uwielbiam Ciebie, proszę Cię, otwórz nasze serca, bo chcemy być coraz bliżej Ciebie. Nie chcemy utknąć w komforcie, nie chcemy utknąć w bezpieczeństwie, nie chcemy utknąć w wygodzie naszego życia, ale chcemy, będąc rozciągani przez Ciebie, oddawać Tobie chwałę każdego dnia naszego życia. Wszyscy powiedzieli
amen.
Amen. Dobrze. Kochani, dzisiaj prosiłem Was po raz kolejny, żebyście przynieśli swoje papierowe Biblie. Czy ktoś, kto zwykle nie nosi, zabrał dzisiaj? Tak? Jest kilka, kto zwykle nie nosi, ja zabrał, ręka do góry. Okej, mamy kolejnych 4-5 osób. Słuchaj, kochani, przynoście ogłosiłem to z 3 tygodnie temu, że nie będę wyświetlał wersetów przez jakiś czas przynajmniej na naszym rzutniku. Więc noś Biblię ze sobą, przeglądaj ją, kartkuj, zaznaczaj sobie, bo przychodzi czas, że będziemy głosić Słowo Boże. To, co jest takim moim głębokim odczuciem po każdym wyjeździe do zagranicy, kiedy wyjeżdżam usługiwać, to jest to, że my wszyscy już jesteśmy gotowi do tego, żeby głosić słowo i być nauczycielami. Oczywiście wam się to wydaje nieprawdziwe, ale prawda jest taka, że z takiego obiektywnego punktu widzenia to wszyscy moglibyśmy się poruszyć, wziąć swoje Biblię pod pachę i iść i uczyć tych ludzi i Boga, i życia z Bogiem, i rodziny, i królestwa, i finansów, i kościoła. Wszystko to mamy w nadmiarze. Kiedy wracaliśmy z Zimbabwe, ostatnio rozmawiałem z tą naszą drużyną, która była ze mną. Mówiłem, że moim jednym z najważniejszych w tej chwili marzeń a propos naszej wspólnoty, naszego kościoła, to jest rozpędzić tą brygadę na 4 strony świata. Nie ze względu na to, że nie lubię, nie ze względu na to, że jakoś mam jakieś ale do tego wygody i komfortu, w jakim żyjemy. Nie, ja po prostu chcę jeszcze więcej komfortu i wygody, ale ze względu na to, jak jesteśmy obdarowani i jak wiele mamy. Słowo Boże mówi, że temu, któremu wiele darowano, tego wiele będą się spodziewać. I wiecie, i ten sprawiedliwy osąd, ile mamy, nie należy do nas, ale należy do Boga, który obiektywnie patrzy i obiektywnie sądzi. Amen. Także, kochani, zachęcam was, żebyście mieli swoje Biblię, żebyście je czytali, przynosili swoje papierowe Biblię do kościoła, wertowali je razem ze mną, żebyście byli bogaci i mogli we właściwym czasie głosić Słowo Boże i nie pisać, tak jak pisała Iza z RPA ostatnio: Marek, zapłać mi abonament za moją chmurę, bo mi wszystkie kazania w iPadzie zniknęły. A my, kochani, jest coś takiego jak papierowa Biblia z podkreśleniami. No ale Bóg ją tym razem ocalił jakoś. Halleluja. Ale nie wiem, czy następny raz ocali. Więc, kochani, powiedz razem ze mną: moją papierową Biblię noszę do kościoła.
Moją papierową Biblię noszę do kościoła.
Co to jest za szkółka niedzielna? Wiecie, to jest szkółka niedzielna. Pan Jezus powiedział, że nie staniemy się jak dzieci, nie możemy wejść do Królestwa Niebieskiego. Więc noś swoją papierową Biblię. A teraz już zaczynam. Jeżeli Janek będzie potrzebował, to odtąd może ciąć plik MP3 i wrzucać. Moje dzisiejsze słowo jest oparte na 3 rozdziałach z Księgi Sędziów, na całym życiu Gedeona. Postaramy się przeczytać to w taki sposób, w jaki Duch Święty będzie chciał to podać dzisiaj. A tytuł, jaki wybrałem do tego słowa, to jest Źródło drżenia. Powiedz razem ze mną: źródło drżenia. To źródło jest opisane tutaj krótko w rozdziale 7 Księgi Sędziów. Kiedy wstał więc Jerubal, czyli Gedeon, wcześniej rano wraz z całym ludem, który był z nim, i rozbił obóz przy źródle Chador. Chador oznacza drżenie. I w niektórych tłumaczeniach macie tam napisane: przy źródle drżenia. To był moment taki przełomowy w życiu Gedeona, przed tym czasem, kiedy Bóg go przygotowywał do walki, i przed tym, kiedy bitwa z Midianczykami, która była głównym powołaniem jego życia, miała się odbyć. I oni tam rozbili obóz nad źródłem drżenia. I teraz pytanie do ciebie: czy czasami drżysz w swoim życiu?
Tak.
Trzęsiesz portkami. Tak? Tak, wszyscy mamy takie momenty. Wiecie, i to, co ja chciałem wam dzisiaj powiedzieć, to jest w tym słowie, od razu wyprzedzę te wszystkie myśli, które podam, to jest to, że Bóg po pierwsze kocha miejsca naszych słabości, naszego drżenia, ponieważ przez te miejsca chce objawić swoją moc. Bóg nie jest... Bóg... Bóg nie jest zainteresowany naszymi bickami, naszymi po prostu... naszą siłą, naszymi rzeczami, które ogarnęliśmy w życiu, z którymi możemy się chlubić. On chce użyć tych miejsc w naszym życiu, które są miejscami naszej słabości, aby Jego chwała się objawiła. To jest pierwsza prawda na temat źródeł drżenia. I druga, ona dotyczy życia Gedeona i życia naszego życia, to jest taka, że miejsca naszego duchowego wzrostu to nie są miejsca, w których jesteśmy silni i możemy innym zaimponować, ale są to miejsca, które są niskie w naszym życiu, które Bóg chce podnieść i wywyższyć. Wzrastamy w Bogu nie w tych momentach, kiedy możemy się pokazać innym i objawić swoją moc i swoją chwałę, ale wzrastamy w tych miejscach, które są miejscami wstydu, poniżenia, miejscami grzechu, miejscami braku w charakterze. To są miejsca naszego duchowego wzrostu. Więc powiedz razem ze mną: źródło drżenia.
Źródło drżenia.
Będziemy czytać całe te trzy rozdziały i rozważać je. Zachęcam cię do tego, żebyś pomyślał nad tymi miejscami swoich słabości, które nie chcesz, żeby Bóg użył i nie rozumiesz, że Bóg może je użyć, i nad miejscami grzechu, upadku, braku charakteru, w których dokonuje się twój wzrost. I na koniec tego słowa będziemy mieć modlitwę. Każdy będzie mógł przyjść ze swoim źródłem drżenia do Boga i oddać mu go, żeby Bóg mógł działać. I teraz słuchajcie, już przeskoczymy do 6 rozdziału i zaczniemy to sobie czytać krok po kroku, żeby zobaczyć życie Gedeona. Nie będziemy czytać wszystkich wersetów, będziemy czytać tylko te niektóre, które sobie podkreśliłem, ale zachęcam was do tego, żebyście sobie przeczytali. To są 3 rozdziały, to jest po prostu na 15 minut czytania. Możesz usiąść i sobie to po prostu całe przeczytać. I przeczytamy sobie to po kolei. Zaczynamy na początku rozdziału 6. Potem synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Pana. Wydał więc Pan w ręce Midianitów, wydał ich więc Pan w ręce Midianitów na 7 lat. W pierwszym liście Piotra, 1:16, czytamy takie słowa. Napisano, przepraszam, nie, to jest inny fragment. Przewijamy. Rzymian 15:4, to chciałem wam przeczytać. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. Wszystko, co czytamy w tak zwanym Starym Testamencie o tak zwanym Izraelu, w różnych momentach jego historii jest napisane ze względu na nas. Wiecie, czasami jak czytamy Stary Testament, to mamy, mi się przynajmniej tak zlewa, może wynika to z mojej edukacji klasycznej, którą odbyłem przez szkołę podstawową, średnią i studia. Nam się zlewają te historie bohaterów z różnymi bohaterami z filmów albo z mitologii i myślimy sobie, to trochę takie jest. Była wielka liczba wrogów, byli potężni, ale jeden słabeusz jakoś tam coś uwierzył, poszedł i zwyciężył. Ale powiem ci, jest jedna różnica bardzo ważna w tych mitach, które docierają do nas poprzez filmy czy przez historię, od tych historii opisanych w Starym Testamencie, że one się po pierwsze naprawdę wydarzyły, po drugie wydarzyły się ze względu na nas, żebyśmy my żyli życiem, jakie Bóg chce. Jak czytamy mity, nie wiem, greckie mity, to znajdujemy tam różnych dziwnych bogów, którzy mają różne dziwne przymioty, różnych dziwnych ludzi, którzy różne dziwne rzeczy robią i tak naprawdę to wszystko bardziej służy dziwowaniu się lub oddawaniu chwały bóstwom czy chwały człowiekowi, niż poprawie życia i przemianie charakteru. Natomiast jeżeli czytamy historie, które nawet mogą wyglądać fantastycznie i niezwykle, tak jak na przykład życie Gedeona, które dzisiaj będziemy czytali, to one zostały napisane nie po to, żebyśmy my się dziwowali i mówili: wow, Gedeon, prawda? Ani po to, żebyśmy po prostu oddawali chwałę historii Izraela, ponieważ ona nie zawiera w sobie zbyt wiele chwały, oprócz chwały Bożej, która jest nad Izraelem. I to nie jest chwała Izraela, ale to chwała Boga, która jest nad Izraelem. I po to, żebyśmy my ulegali przemianie. Więc pierwsza rzecz, którą tutaj czytamy, to jest to, że czynili to, co złe w oczach Pana, wydał więc Pan ich w ręce Midianczyków na 7 lat. A ręka Midianitów wzmocniła się nad Izraelem, także synowie Izraela kopali sobie przed Midianitami kryjówki w górach, jaskinie i warownie. Bywało, że gdy Izrael coś zasiadł, przychodzili Midianici, Amalekici i ludzie ze wschodu i najeżdżali go i rozbijali obóz naprzeciwko niego i niszczyli plony ziemi aż do granicy Gazy. Nie pozostawiali nic na pożywienie Izraelitom, ani owiec, ani wołów, ani osłów. Przybywali bowiem ze swoimi stadami i namiotami i przychodzili jak szarańcza tak licznie, że nie można było ich zliczyć, ani ich błądów, tak kroczyli do ziemi, aby ich spustoszyć. Dlatego Izrael bardzo zubożał i z powodu Midianitów synowie Izraela wołali do Pana. Alleluja. To jest taka sytuacja, przeciętna sytuacja naszego życia. Należysz do Boga, jesteś Jego ludem. Bóg dał ci obietnicę, dał ci ziemię Kanon, w której masz mieszkać, dał swoje obietnice pomyślności, ale doświadczasz problemów, doświadczasz wrogów, doświadczasz braków. I w tej sytuacji, kiedy jesteś, zaczynasz szukać Boga, wołając do Niego o ratunek. Więc tak naprawdę, kochani, niczym nie różnimy się od Izraela, ale teraz zobaczmy, co tam działo się w Izraelu. Czytamy tutaj, że na początku zaraz 6 rozdziału, że Izrael czynił co złe w oczach Pana, wydał więc Pan ich w ręce Midianitów. Czyli to jest bardzo ciekawe, bardzo ważna rzecz, ważna dla nas do zastanowienia. My mamy bardzo wiele różnych teologii, które starają się uproszczyć nasze życie i zdjąć z nas odpowiedzialność. Jedna z takich teologii bardzo szybkich jest taka, to jest w ogóle taka teologia sloganów. Myślę, że my jako pastorzy w tym XXI wieku musimy być bardzo ostrożni i coraz częściej wracać do głębokiego nauczania Biblii, ponieważ zauważam, że coraz częściej w kościołach panuje teologia sloganów, a nie teologia głębokiego nauczania. Rzuca się jakieś hasło i ono później zaczyna żyć własnym życiem. Nawet jak na początku było właściwie, miało odnosić się do właściwych rzeczy, to później ono zaczyna żyć własnym życiem. Jeden z takich sloganów jest taki, że to nie Bóg niszczy twoje życie, to diabeł niszczy twoje życie. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda, ale w momencie, kiedy to zaczyna żyć jako samodzielny slogan, to zaczynamy mieć problemy. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy znajdujemy się w momencie problemów i walki, wydaje nam się, że po prostu stajemy na ringu i teraz mamy zwyciężyć. Nie rozumiemy czegoś, co stoi za tym, że bardzo często na ten ring doprowadziły nas nasze decyzje, które sprawiły, że znaleźliśmy się w tarapatach. No. Więc, czy Bóg sprawia nieszczęścia w naszym życiu? Nie. Ale czy my mamy wolną wolę i często doprowadzamy nasze życia do miejsc, w których wszystko się kałapućka? Tak. Czy wtedy mamy walczyć z naszymi wrogami? W każdym sensie prawie mamy walczyć z naszym wrogiem, ponieważ to jest właśnie ta historia Izraela, Midianitów i Gedeona. Ale w tym samym momencie nie możemy być ludźmi, którzy użalają się nad tą walką, która nas spotkała i mówić, Boże, jeżeli Ty dopuściłeś tą walkę, to dasz mi zwyciężyć. Bo często to nie Bóg dopuścił tą walkę, ale my sami się w nią wpakowaliśmy na skutek naszego nieposłuszeństwa Bogu. Okej? Okay? Więc nasze życie musimy obserwować właśnie z takiej perspektywy całościowej. Widzieć, że są problemy, które przyszły do nas dlatego, że pełniliśmy wolę Bożą. I to się nazywa w Nowym Testamencie prześladowania ze względu na naszą sprawiedliwość, jaką w Chrystusie mamy, ze względu na Chrystusa, którego głosimy. I to jest po prostu absolutnie coś przez nas niezawinionego. Po prostu składamy świadectwo i jesteśmy znienawidzeni przez świat, dlatego że mówimy prawdę. Ale powiem wam, te sytuacje, jednak przynajmniej jak ja swoje życie obserwuję, to są wyjątkowe. Przeważnie cierpię z powodu własnej głupoty i nieposłuszeństwa Bogu. I to jest przytłaczający za większość powodów, z jakimi ja walczę. Tak? Więc to jest ważna pierwsza myśl, którą musimy zauważyć, bo inaczej będziemy użalali się nad sobą, to jest pierwszy efekt, że o Boże, ta walka jest zbyt trudna dla mnie, chyba nie dam rady, co Ty mi zrobiłeś w ogóle i tak dalej. Więc pierwszy problem, jaki mamy, kiedy nie widzimy to całościowo, to zaczynamy się użalać nad sobą. Przeciwieństwem użalania jest po prostu powiedzenie, Panie, kim ja jestem? Jestem po prostu grzesznym człowiekiem, który bez Twojej łaski nic nie może zrobić. Moje grzechy doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem. Brak mądrości, złe decyzje. Proszę Cię, pomóż mi, będę walczył. odwracam się, nawracam się, wierzę i idę za Tobą. Wtedy mamy pełny pakiet. A gdybym nie wygrał, to i tak wiem, że mój Zbawiciel żyje i moje oczy ujrzyły Pana i będę zawsze z Nim. Bez względu na ostateczny wynik, tak jak powiedzieli młodzieńcy wrzucani do pieca ognistego, będę walczył. I teraz mamy pełny obraz życia. Druga rzecz, która się wydarza w tym momencie, kiedy nie widzimy tego w taki sposób całościowy, jak to jest zapisane w tym pierwszym wersecie 6.1, to jest taki, że zaczynamy innych ludzi winić za to miejsce, w którym się znaleźliśmy. Więc obwiniamy walkę, obwiniamy Boga i zaczynamy obwiniać ludzi. To jest to, co powiedziałem wam na kazaniu tydzień temu. Tak? Że ta chmura, ta ciężkość, ta ciemność, przez którą przedzieramy się przez nasze życie, jej nie sprawiają nam inni ludzie, którzy są dla nas niewygodni w naszym życiu. Uderzają w nas. Nie. Musimy wiedzieć, że niektóre rzeczy wynikają z tego, że żyjemy sprawiedliwym życiem, inne z tego, że byliśmy nieposłuszni Bogu. Okej? Ale Pan nam daje zwycięstwo. Natomiast nigdy ludzie, którzy są wokół nas, nie sprawili nam tego. Dobrze, więc to jest tylko taki krótki wstęp. I teraz Pan, żeby to podkreślić, jeszcze zanim dojdziemy dalej do samego Gedeona, w 7 wierszu czytamy, taka dziwna rzecz, jest jakiś prorok, rzadko to się zdarza w Biblii, niewymieniony z imienia. A gdy synowie Izraela wołali do Pana z powodu Midianczyków, Pan posłał do synów Izraela proroka, który powiedział do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wyprowadziłem was z Egiptu, wywiodłem was z domu niewoli i wyrwałem was z rąk Egipcjan oraz z rąk wszystkich, którzy was trapili. Wypędziłem ich przed wami i dałem wam ich ziemię. I powiedziałem wam, ja jestem wasz Bóg, nie bójcie się bogów Amorytów, w których ziemi mieszkacie, lecz posłuchajcie mojego głosu. Więc Bóg przychodzi przez jakiegoś proroka niewymienionego z imienia, zanim jeszcze posyła Gedeona i ponownie powtarza im tą prawdę, która jest dla nas, czytelników, tutaj przez narratora wcześniej podana, że Bóg sprawił, że otrzymaliście tą ziemię, ale wasze grzechy sprawiły, że dzisiaj macie wrogów. Więc nie bójcie się bogów Amorytów, w których ziemi mieszkacie, lecz posłuchajcie mojego głosu. Gdzie przyczyną tego, że Izrael w tym czasie Gedeona był w niewoli, było to, że oni służyli obcym bogom. To była przyczyna ich nieszczęść. Nie służyli Bogu. Słowo Boże mówi, sprawiedliwy jest odważny jak młody lew. Tak? Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Tak. Jeżeli my, w nas, jesteśmy przytłoczeni, zmiażdżeni przez wroga, który tańczy nam po głowie, to jest pytanie, gdzie otworzyły się drzwi. W tym przypadku to byli obcy bogowie. Ja myślę, że to do nas ma świetne odniesienie, wiecie, w ogóle w tym tygodniu miałem taki czas poniżenia przez chorobę. Po prostu coś przywiozłem, nie wiem czy z samolotu z Afryki, ale jak już tylko wylądowałem, to po prostu cały czas coś mi się tam kręciło po mnie. Nie mogłem dojść do siebie. I w ostatnią niedzielę już mnie zupełnie skosiło. I w poniedziałek już byłem nieczynny. Chciałem w środę jechać do Olsztyna i musiałem po raz pierwszy od wielu miesięcy odwołać ten wyjazd. I praktycznie przez 4 dni, właściwie do wczoraj, nie mogłem ruszyć się z domu, bo po prostu dostałem jakieś przeziębienia, jakieś wirusy, gorączka nawet gdzieś się przypamiętała i po prostu nie byłem w stanie powstać. I w tym czasie akurat słuchałem sobie jednego pastora, który głosił o pornografii. I po prostu na bazie centrum, na YouTubie. I to jest mój przyjaciel i on tak fajnie powiedział, tak to strasznie z tym skorespondowało to ze mną, bo on powiedział: mamy różne teorie pobożnościowo-świętoszkowato-religijne, mówi. I ludzie sobie myślą, że jak ktoś zostaje pastorem, to już się go grzechy nie imają. I problemy. Wiesz, ja po prostu czytam, wiesz, te historie i dzisiaj też jak się przygotowywałem, to sobie pomyślałem tak, że my żyjemy w jakimś świecie jakiejś fikcji, jakichś legend. Że jak zrobiliśmy jakieś, nie wiem, 3 kroki ważne, inicjacyjne w kierunku naszego życia z Bogiem, to już pewne rzeczy nas nie powinny spotykać. I grzech nie powinien nas w ogóle, to już w ogóle nie powinien nas dotykać.
Amen. Halleluja.
Człowiek, który głosił, też mnie jakoś tak to strasznie zachęciło. On mówi w ten sposób, że no, my rozumiemy tych ludzi w świecie, którzy żyją w świecie i pracują w świecie, mają te swoje świeckie zawody, że oni stykają się tam z grzechem i z wszystkim, no to my to rozumiemy. No ale jak już ktoś nie pracuje w świecie, tylko pracuje w kościele, a to jest właśnie pastor, to już wszystkie problemy świata, no a tym bardziej grzech, to już są rzeczy, których już praktycznie nie ma. Nic bardziej mylnego niż bardziej błędnego. Tak sobie przypomniałem, bo strasznie lubię piosenkę, nie wiem czy znacie, Hydro piekło wstąpienie, Laocze, o potopie. I to jest po prostu taki tekst, który po prostu zawsze jak po prostu go słyszę w radiu, to mi się Micha śmieje. To jest tekst na temat Noego. Przeczytam wam. Bo Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Zawsze jak to czytam, to sobie myślę, nie no, normalnie jak o mnie, po prostu. Po prostu ja, pastor, po prostu wybrany przez Boga, namaszczony, po prostu wręcz unoszący się nad tą grzeszną ziemią. Co już ja mam wspólnego z grzechem? Po prostu zawsze wybuchy, zawsze gromkie wybuchy, po prostu wybuchy śmiechu. Więc wiecie, tutaj był problem i to jest problem, którym wszyscy tkwimy, tak? Mamy swoich bogów. Mamy swoich bogów, w których pokładamy naszą nadzieję. Wiecie, bogowie to jest po prostu, to nie jest coś takiego obrzydliwego, któregoś dnia przychodzi do naszego życia. Jesteś pobożnym chrześcijaninem, nienawidzisz, nie wiem, wymyślmy jakąś obrzydliwość ze świata, nie wiem, aktów homoseksualnych nienawidzisz, tak? Bo już jesteś długo w tym kościele, więc wiesz, że homoseksualistów trzeba kochać, więc już rozróżniasz pomiędzy homoseksualistami a aktami homoseksualnymi, więc kochasz homoseksualistów, nienawidzisz aktów homoseksualnych, tak? I jesteś żyjesz Bogiem i pewnego dnia przychodzi do ciebie pokusa. I to jest po prostu hardkor. Ale przegrywasz w tej walce. I zaczynasz czcić obcych bogów. To jest po prostu jakaś koncepcja w ogóle z kosmosu. Nigdy nic takiego nie ma miejsca. Wiecie, dlaczego w ogóle jest koncepcja tych wszystkich bogów i tych wszystkich religii? W ogóle Żydzi byli w Cesarstwie Rzymskim. Główny powód ich prześladowań, nie chrześcijanie, ale Żydzi, byli to, że są ubodzy duchowo, bo mają tylko jednego Boga. Kogo oni pójdą po ratunek? Do jednego? My to mamy ich tysiące, to jest dla nas nadzieja. Każdy Bóg od każdej sprawy zawsze jest się do kogo zwrócić, jak jest problem. A wy Żydzi, wy to jesteście bidoki po prostu. Jednego Boga na wszystkich was Żydów, no po prostu. Cóż za ubóstwo. Wiecie, skąd się wzięły te wszystkie historie z bogami? One się wzięły stąd, że ludzie generalnie drżą o swoje życie. Wszyscy mieszkamy przy źródłach drżenia. Mamy wielkiego peniora w życiu po prostu. Peniamy po prostu od rana do nocy. I bogowie pojawiają się jako ci, którzy przychodzą z nadzieją pomyślności. Gdzieś tam w kulturach kamienia łupanego, agrarnych, one dotyczyły, bogowie dotyczyli zwykłego deszczu, który spada i nawadnia. Byli bogowie, którzy byli związani z rzekami, które nawadniają, ale nie zatapiają. Tak? Byli jacyś bogowie od mórz, którzy ratowali podróżników. Byli jacyś bogowie od handlu, którzy zapewniali pomyślność. I teraz wiesz, Izraelici, ubodzy w religię monoteiści, wkraczają do Kananu, a w Kananie mnóstwo bóstw, które mają pomóc, które mają uratować skórę. Wiecie, Izraelici niestety, mi będąc ostrzegani przez Boga, nabrali się na to. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafili pokonać lęku. Tutaj Bóg mówi przez proroka do nich: ja jestem Pan, wasz Bóg, nie bójcie się. Lęk do bałwochwalstwa, droga do bałwochwalstwa prowadzi przez nasze obawy i lęki. Przez nasze obawy i lęki. Wiecie, nie lubię takich aktów strzelistych. Fajne jest to świadectwo Surprise'a, który 4 dni był w więzieniu i po prostu, i to jest takie, jak byłem dzieciakiem, to uwielbiałem takie, im gorzej, tym lepiej.
Jeden dzień.
Czy tam jeden dzień, a widzicie jak to rośnie. Mitologia, to jest coś, co kochamy. Więc wiecie, jeden dzień, tak? Ja lubiłem to, ale prawda jest taka, wiesz, że... Takie mity, tak? Ale powiem ci... Ja wierzę w te słowa, które są zapisane w Nowym Testamencie, że diabeł trzyma ludzkość w szachu przez lęk, przez strach przed czym tam jest powiedziane? Przed śmiercią. Dlatego Jezus zmartwychwstał, żeby pokonać śmierć i ten strach przed śmiercią, który jest. Wszelkie bałwochwalstwo, odejście od Boga, pakowanie się w tarapaty, bierze się ze strachu. Jak to będzie? To jak to będzie? Jak masz dobry dzień i napijesz się kawy, to mówisz, będzie dobrze. Tak? Tak jak dzisiaj powiedziałem, słuchajcie, ostatnia niedziela listopada, halleluja, no to już teraz to z górki, słuchajcie. Wszyscy mamy tutaj, ale wiesz, Pan Bóg daje nam ostateczne rozwiązanie, ostateczną możliwość rozwiązania naszych lęków, pokonuje śmierć i stawia nas w miejscu, kiedy my możemy powiedzieć, że śmierć jest zyskiem. Wiecie, jak mnie nachodzą czarne myśli, takie naprawdę czarne i naprawdę źle się czuję, a takie mi nachodzą, to sobie myślę, co będzie z moją żoną, co będzie z moimi dziećmi, co będzie z moim domem, co będzie z moim kościołem. I naprawdę po prostu to jest niesamowite, jak to potrafi w człowieku rosnąć. I to powoduje autentyczne moje skupienie i myślenie w kategoriach, jak to będzie, jak sobie po prostu to po prostu jest i w ogóle i coraz gorzej. Ale wiesz, wystarczy stanąć na progu śmierci odważnie własną decyzją i powiedzieć, że wcześniej czy później to i tak to się stanie, żeby pokonać tego wroga. Do tego Bóg zachęcał Izraelitów. Mówi, nie bójcie się bogów Amorytów, nie bójcie się o swoje życie, o co będziecie jedli, co będziecie ubierali. Kanaan jest ode mnie i plony Kanaanu są ode mnie. Jak wejdziecie, pamiętajcie, że nie własną ręką żeście na to zapracowali. Nie wysadziliście te winnice, nie wykopaliście te studnie. Po prostu dostajecie to w darze. Więc tak jak go dostaliście w darze, tak będziecie gotowi w każdej chwili wypuścić ten dar. I nie służcie swoim lękom. Bo lęki powodują, że my się miotamy. Musimy walczyć ze sobą, kto na wyższą drabinkę w kurniku wejdzie. Na skutek strachów, że inna kura będzie nad nami siedziała wyżej. To jest nas naprawdę nam obawę sprawia. A to wszystko jest zakorzenione bardzo głęboko. W ogóle w różnych strachach i przede wszystkim w tym strachu ostatecznym przed śmiercią. Jak mam taki czas, to Bóg wielokrotnie prowadzi mnie do ostatecznego rozwiązania i stawia mnie i mówi, dobrze, to jesteś zdołowany, no to jeszcze troszkę. To jeszcze troszkę. No, i co jeszcze? Jakie jeszcze choroby wymyślisz sobie? A jakie jeszcze problemy? No, i tu, tak. I z tym może być tak jak z tamtym 10 lat temu i to może być tak samo. Ja już dochodzę do samego końca i wtedy mówię, nie, no to tylko umrzeć. Ale jak dochodzę do tego miejsca, no to teraz tylko umrzeć, to dochodzę też do takiego wniosku. Aha, no to może jeszcze trochę pożyję. Może można jeszcze coś pożytecznego zrobić w takim razie, jak już wszystko stracone. Bo to Pan decyduje, ile jest plonu i owocu w moim życiu, a nie ja, przez to, że pokonam te wszystkie strachy i zażegnam wszystkie sytuacje, często popełniając kompromis z moim charakterem, z świętością, idąc na skróty, walcząc z ludźmi, żeby się po prostu dopchać do tego miejsca obfitowania. Nie, nasze zwycięstwo jest w miejscu, w źródle naszego drżenia. Dobrze. Okej, jedźmy dalej. Teraz słuchajcie, dochodzimy już do naszego głównego bohatera. Przeczytajcie sobie to całe dokładnie. 11 werset zaczyna się nasz Gedeon. Wtedy przyszedł anioł Pana i stanął pod dębem, który stał w Ofra, należącym do Ojasza, Ebezerity, a jego syn Gedeona mucił zboże w tłoczni, aby je ukryć przed Midianczykami. Wówczas ukazał mu się anioł Pana i powiedział do niego, Pan z tobą, dzielny wojowniku. Gedeon mu odpowiedział, mój panie, proszę, jeśli pan jest z nami, dlaczego przyszło na nas to wszystko? Gdzie ten 13 werset często czytamy to jako, o, zaczął dyskutować z aniołem. Wiecie, myślę, że w ogóle nie wiedział, że to był anioł. Później dopiero się na skutek potwierdzenia dowiedział się, że to był anioł i bardzo się przeraził i myślał, że umrze. Tutaj prawdopodobnie go rozpoznał jako zwykłego człowieka, więc zaczął z nim dyskusję za przeproszeniem, a dlaczego Midiańczycy nas okupują. Wiecie, i Bóg, wiedząc, że to pytanie tutaj padnie, od początku 6 rozdziału wyjaśnia, dlaczego to wszystko miało miejsce. I gdzie był Pan, i gdzie był Izrael. Amen. Więc wiesz, kiedy Bóg do ciebie przychodzi, żeby wyprowadzić się z twoich tarapatów, to dobrze jest mieć już wcześniej przerobione własne życie, szczery rachunek sumienia, podsumowaną swoją słabość i swoją siłę, żeby być gotowym na przyjęcie Bożego rozwiązania. Bo jeżeli nie, to w momencie, kiedy Bóg do nas przychodzi, my zaczynamy się oburzać i zaczynamy dyskutować, kiedy już Bóg wcześniej wszystko powiedział, co i jak jest, a teraz chce po prostu dać rozwiązanie. I wiecie, Gedeon zaczyna rozmawiać z Bogiem, dlaczego nas to wszystko spotkało, a Bóg już wcześniej powiedział, dlaczego nas spotkało. Tak? Gdzie są teraz te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam ojcowie, mówiąc, czy Pan nie wyprowadził nas z Egiptu? Teraz Pan nas upuścił i wydał w ręce Midianitów. Bracie, kiedy ostatnio byłeś w kościele? A po co ja chodzi do kościoła? Ja już chodziłem do kościoła, ja już wierzyłem w cuda. Człowieku, teraz jesteś w największych miejscach tarapatów. Teraz właśnie powinieneś być w kościele, teraz powinieneś być z wierzącymi, teraz powinieneś się modlić, teraz powinieneś szukać relacji, teraz powinieneś szukać Boga. Ja nie będę szukał Boga, bo gdyby Bóg był, to by mnie to nie spotkało, co mnie spotkało. Jak mówi, posyłałem do was proroków, którzy mówili wam, że was to wszystko spotka, jak nie będziecie mnie słuchać, no to cię spotkało to. Bo drżałeś, bo cykałeś się o swoje życie, bałeś się, no i to wszystko przeszło na ciebie. I wszystkie strachy zżeły swój plon w postaci bożków, które dzisiaj czcisz, a te bożki się nazywają pokój i bezpieczeństwo, które chcesz za wszelką cenę, w związku z tym popełniasz kompromisy i mataczysz swoje życie. I uciekasz z kościoła i uciekasz od ludzi wierzących i uciekasz od Bożych rozwiązań. Więc wiecie, początek tego powołania Gedeona jest całkiem niefajny, bo on zaczyna dyskutować z Bogiem, więc spoko, jak dyskutujesz z Bogiem, to być może jesteś dobrym materiałem na Gedeona. Wtedy Pan spojrzał na niego i powiedział, idź w tej mocy i wybawisz Izraela z rąk Midianitów, czyż nie ja cię posłałem? On zaś powiedział do niego, mój Panie, proszę, czym wybawię Izraela? Oto moja rodzina biedna, w rodzie Manasesa, ja jestem najmniejszy w domu mojego ojca. I teraz wiecie, zaczyna się historia Gedeona, bo my widzimy, i teraz może już nie będę dalej czytał, bo czuję, że czas tak płynie szybko, że nie zdążę wszystkiego powiedzieć, ale Gedeon przedstawia konkrety teraz już i mówi, że on nie jest osobą właściwą do tego, żeby być wybawicielem Izraela. Dlaczego? Bo jest z jakiegoś pośredniego lodu Manasesytów. Ani to nie byli, ani to nie był Juda, ani to nie był Lewi, ani Beniamin, ani ważny jakiś inny ród, z którego Bóg powoływał ludzi, tylko jakiś Manasesyta. Tak? Więc mówi to jest tak. Po drugie, moja rodzina w tym rodzie jest nieznaczna, a ja w ogóle w tej rodzinie to w ogóle nic nie znaczy. Taki jest układ. Dlaczego? Słaby układ. Dlaczego ja mam być po prostu wybawicielem? Znaczy, wiecie, Boża strategia zawsze jest taka, że Bóg weźmie to, co w twoim życiu słabe, ułomne, skaleczone, złamane i z tego miejsca wyprowadzi swoje rozwiązanie i swoją chwałę. Często Bóg znajduje ludzi, i to wszyscy o tym opowiadają, w miejscu naszego złamania, naszej pustki. W tym tygodniu dwa świadectwa fajne czytałem. Jedno słuchałem na wideoklipie, drugie czytałem. Jedno, jak Chlińska opowiada w rozmowie o tym, jaki ma stosunek do Boga. Mam takie ambiwalentne uczucia, bo to u celebrytów to nigdy nie wiadomo, kiedy oni jest tam performance, kiedy jest szczere, ale dotknęło mnie to. Bardzo mnie to dotknęło. I ona mówi, że ona po prostu dla niej takim miejscem kluczowym spotkania z Bogiem. Ja nie wiem, czy ona jest narodzona na nowo, nie przesądzam, nic w ogóle nie sądzę, nikogo nie sądzę, nawet siebie nie sądzę. Więc nie sądzę, żebym wiedział prawdę. W każdym razie jedna rzecz, która ona mówi, że w tym miejscu się spotkała dopiero, bo na początku mówi, że przeżyła jakąś formę swojego nawrócenia i wtedy myślała, że teraz przyjdę i Bogu pokażę, jak to jest, wygląda, jak można swoje życie ogarnąć, być żoną, mieć dzieci i wszystko po prostu pchnąć do przodu. Później po prostu ku mojemu zaskoczeniu wszystko się po prostu sypie w piach, w pył, w proch. I mówi, wtedy przychodzę I wtedy mówię: Boże, a taką jak teraz to mnie kochasz. I mówi, to jest moje spotkanie z Bogiem, bo teraz wiem, że już niczego nie udowadniam, tylko teraz jestem prawdziwa. Przychodzę z tym całym swoim prochem, a nie swoim bickiem do ciebie, żeby udowodnić moje życie z Bogiem tobie. I to mnie bardzo dotknęło, bo to jest właśnie sposób, w jaki Bóg działa. Druga kobieta, też celebrytka, Maja. Świetne po prostu. Ona mówi, jak się nawróciłaś, pyta dziennikarka, mówi, byłam w takiej pustce i w takim bezsensie, że właściwie to nie miałam nic już do stracenia. Czytamy, słuchamy takich świadectw. Tam jakiś narkoman był na krawędzi śmierci, tak? Jakiś samobójca już chciał się zabić, nie? Po prostu jakiś alkoholik był, już stracił wszystko, rodzinę, wszystko, już żył na ulicy, nawrócił się. My tak słuchamy tego i sobie myślimy, no, Bóg jest wspaniały, no, takiego gościa uratować. I w ogóle nie kumamy, że to jest po prostu absolutnie ABC Bożej ekonomii, która dotyka życia każdego człowieka. I że my się dokładnie w tym samym zbiorze łapiemy po prostu. Bo ja się nawróciłem, będąc świętoszkowatym ministrantem, ale powód, dla którego się nawróciłem, był taki, że wiedziałem, że jak mnie Bóg nie uratuje, to skończę w piekle. I byłem śmiertelnie po prostu przerażony i dlatego się nawróciłem. Nie nawróciłem się dlatego, że któregoś dnia sobie pomyślałem, że ze mnie to będą ludzie. Ale trzeba się związać z kimś silniejszym, żeby... Nie, byłem załamany. Klęczałem sobie w kościółku, modliłem się po prostu. Dokąd to wszystko zbierza po prostu. To jest koszmar. Miałem po prostu 9-10 lat. Byłem 2 lata może po pierwszej komunii świętej. Klęczałem w ławce i mówiłem, co to będzie. I to trwało aż do wieku, kiedy miałem 19 lat, kiedy po prostu wszystko rzuciłem na szale, bo już wiedziałem, że już naprawdę nic nie będzie. I w międzyczasie nie alkoholizowałem się, nie narkotykowałem się, nie cudzołożyłem, nie paliłem. Byłem ministrantem w Białej Albie, śpiewałem Alleluja. Po prostu i musiałem, bo po prostu było to miejsce mojej kompletnej nędzy. I tak wszyscy się nawrócili. Teraz powiem o żonie. Tydzień temu też o tobie mówiłem, więc ostatnio jesteś na fali, więc dzisiaj też powiem. Iza tuż przed nawróceniem klęczała w kościele i mówiła, modliła się o to, żeby zdać na studia, potem się jakieś 3-4 miesiące później się nawróciła. Klęczała w kościele i mówiła, Boże, niech ci wszyscy, którzy tu są, to była msza przed egzaminami, wiecie, studenci, mają tak, studenci, maturzyści, tak, trzeba rano pójść na mszę. Nie zawadzi. Wiesz, wszyscy tam klęczeli, Iza mówi, że tam klęczała i mi się modliła, mówi, Boże, tylu wspaniałych młodych ludzi, dlaczego ja miałabym się dostać na studia? Niech oni się dostaną. Ale jeżeli się dostanę, to będę Cię służyć. Po prostu, to są tego typu patenty.
Nieprawda.
Ja oczywiście, ona zawsze mówi, że nieprawda. Wystarczy, że tylko inne emocjonalne zabarwienie, więc już jest nieprawda. Bóg nas łapie w miejscu naszej słabości i z tego miejsca wyprowadza ryby i ochrypli głosu nie mają. Bóg łapie nas po prostu w tym miejscu po prostu naszej słabości i z tego miejsca wyprowadza nasze zbawienie, a nie z miejsca, kiedy my mówimy, jestem królem, będę królował i wytrzymał.
Zwycięzcą.
Jestem zwycięzcą. Dobrze. Więc Bóg powołuje Jego w taki sposób. I teraz pierwszą rzecz, którą Bóg mu każe zrobić, to nie każe mu, wiecie, to jest bardzo ciekawe, pierwszą rzecz, którą Bóg każe zrobić Gedeonowi, to nie każe mu natrzeć na... Później mu się objawia, tak, on składa mu ofiarę, ta ofiara zostaje spalona, kiedy anioł laską dotyka tej ofiary, wtedy Gedeon jest wystraszony, że umrze, ale anioł mu mówi, nie umrzesz. To był tylko znak, żebyś wiedział, że rozmawiałeś z aniołem Pana. I pierwsze zadanie, które dostaje, to dostaje, ja muszę zrobić skróty, bo to w ogóle te 3 rozdziały można by fajnie zrobić po prostu przynajmniej z 3 kazania. W każdym razie pierwsze zadanie, które dostaje, to wcale nie pokonanie Midianitów, ale pierwsze to zostaje, że ma zburzyć ołtarz Baala, który jest w domu jego ojca. I to jest po prostu, wiecie, niesamowite. Bóg nas prowadzi do zwycięstwa nie przez to, że my zetrzemy naszych wrogów, ale że my przyjdziemy z miejscami naszego grzechu i braku charakteru do Boga, tak jak to opisuje Biblia, z grzechami naszych ojców przyjdziemy do Niego, które czy chcemy, czy nie chcemy, dziedziczymy, nie w taki sposób genetyczny, że to przyszło, więc ja już nie zgrzeszyłem, bo to ojciec zgrzeszył, nie taka jakieś DNA grzechu pierworodnego, to jest fałszywa koncepcja, ale grzechy naszych ojców w tym sensie, że my je same, my je powtarzamy i one już dzisiaj są naszymi grzechami. Że przyjdziemy z tym do Boga i my to zburzymy w naszym życiu. To jest początek. Wiecie, Bóg mógł Midianitów zdmuchnąć tak. I byłoby posprzątany, nie potrzebowałby Gedeona. I też nie potrzebował Gedeona, żeby on tak zdmuchnął Midiańczyków, ponieważ powodem problemów, w jakich oni byli, nie byli Midiańczycy. Tylko problemem był to, że bali się o swoje życie i dlatego służyli tym bogom kananejskim wszystkim. Więc kiedy zaczyna się walka Gedeona, nie zaczyna się od zdmuchnięcia Midiańczyków, od tej całej historii ze snami, z bochenkami, pochodniami i dzbanami, za chwilę tam dojdziemy, tylko zaczyna się tutaj, że on mówi, że po prostu rozwal ten ołtarz. I wiecie, i on to robi, robi to w nocy. Boi się zrobić tego za dnia, robi to w nocy. Ci ludzie przylatują wściekli do ojca Gedeona, mówią: dawaj tu swojego chłopaka, po prostu coś ty zrobił. Ale ojciec jest w jakimś dobrym miejscu, odpowiada: a niech Baal walczy sam za siebie. Wy nie potrzebujecie za niego walczyć, niech się z Gedeonem sam rozprawi, skoro Gedeon mu zniszczył ołtarz. I wtedy Gedeon dostaje nowe imię. Jerubal. Jerubal oznacza ten, który przeciwstawia się Baalowi, ten, który walczy z Baalem. To jest jego nowe imię. Czyli wiecie, to jest bardzo ciekawe, ale jego nowe imię to jest taki rewers tego, co było w życiu Izraela do tej pory. Do tej pory w życiu Izraela był Baal. A jego nowe imię to jest Antybaal. Tu służyli Baalowi, tu szli za nim, tu byli w grzechu, a teraz dostaje imię Jerubal, ten, który się przeciwstawia Baalowi. Ja sobie myślę, dla Gedeona może łatwiejsze by było, wiecie, gdyby ojciec pozwolił: dobra, to robimy sparing. Którzy za Baalem, tu robimy, walczycie. Gedeon by się nawysilał, mieczem nawywijał, może parę ran zadał, zdobył parę blizn, chwały i byłoby posprzątane. Ale wiecie, myślę, że po prostu Bóg chciał, żeby ta walka była kontynuowana w całym Izraelu, żeby to Baal był pokonany, a nie kapłani Baala, którzy głosowali za Baalem. Tylko żeby ten grzech został wyjęty z serca, czyli grzech strachu o swoje życie. O to, jak to będzie, co to dalej będzie. I on dostaje imię Jerubal. I wtedy Bóg postanawia go dopiero powołać do bitwy. On oczywiście boi się bardzo. Wykłada runa. Ewidentnie jest to opisane, to jest końcówka 6 rozdziału. Nie ma pewności do końca, czy wygra. Wiesz, to jest też bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, bo my często myślimy, że my wyruszymy do bitwy wtedy, kiedy poczujemy się już wystarczająco pewnie. Powiem ci, jak chcesz się poczuć wystarczająco pewnie, nigdy nie wyruszysz do bitwy. To nigdy na ciebie nie przyjdzie, ponieważ Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A czym jest wiara? Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy. Więc Bóg cię posyła do walki i On wręcz kocha to twoją niepewność, która jest w tobie, ponieważ wtedy możesz tylko na Nim polegać. I możesz ryzykować. Nie możesz sobie wszystkiego poukładać, zaprogramować. Po prostu musisz zaufać i wyruszyć do walki. A druga ciekawa rzecz jest, że mimo tego, że były to runa i były to próba na potwierdzenie, Bóg w swojej miłości i ze względu na swój plan potwierdza mu to. I mówi: super, pytałeś? Dobrze, masz. To dam ci odwagi. Panie, czy to ty? Proszę, masz, to ty. Ja nie wiem, jaka jest Boża ekonomia tego obdzielania znakami ludzi, bo Noemu nie dał nigdy żadnego znaku. Raz do niego przemówił, zostawił go na 40 lat bez znaków. No ale Noe to był gość. Zwróć się go nie iło, jak szedł Bogdan. A kto jest po prostu Gedeonem, który potrzebuje tego potwierdzenia? ale Bóg jest pełen miłości i On to ci da. Natomiast to, co podkreślam tutaj, to jest ta słabość Gedeona, w której on wyrusza. I teraz wiecie, kolejna rzecz, to jest po prostu cała historia słabości, bo później on zgromadza około 32 tysięcy zbrojnych, żeby wyruszyć. I Bóg mu mówi właśnie nad tymi źródłami Hador, źródłami drżenia, Bóg do niego mówi: za dużo was. To jest po prostu w ogóle fantastyczne. My myślimy tak: Panie, my mamy za mało kasy, żeby zaangażować się w misję. A Pan przychodzi i mówi: macie za dużo kasy, żeby się zaangażować w misję. Zmienić temat? Nie, jest dobry temat. Wiecie, Michalaki ze mną nie chcieli rozmawiać, jak ruszali do Afryki tym swoim busem wzdłuż Afryki Zachodniej. Ja po 2 latach dowiedziałem się, że jak oni wyruszyli tym swoim busem z Polski, który im się rozwalił w Szwajcarii i którym jakimś cudem jakiś nieznany gość w ogóle im zreperował to i jeszcze obdarzył kasą, to oni kiedy przekraczali polską granicę, polsko-niemiecką granicę tym busem, to oni mieli 4000 zł na koncie. I plan przejechania busem całej Afryki Zachodniej. Jak ja bym o tym wiedział, to my ze starszymi już byśmy takie proroctwa do nich wymyślili, żeby im się podróżowanie na całe życie o tym chciało. Ale całe szczęście, wiesz, po prostu dowiedziałem się o tym 2 lata później. Prawda jest taka o nas, że my myślimy tak, że dlaczego miałbym po prostu nie wygrać? Dlaczego miałbym nie wygrać po prostu, nie? Kocham Boga, nawróciłem się. A Bóg przychodzi i mówi: za silny jesteś na zwycięstwo. Za dużo masz, za dużo kasy. Ciekawe. No i wtedy Bóg zaczyna po prostu mu odcinać. Pierwsza propozycja: tych, którzy się boją, niech idą do domu. I 22 tysiące z miejsca wraca do domu. Z 32 tysięcy zostaje 1000. Super. Ale Bóg przychodzi i mówi: dalej za dużo. Mówi: przeprowadź ich nad rzekę, niech piją. Ci, którzy będą chłeptać jak psy nad rzeką, rzucą się do wody, tych oddziel, a tych, którzy będą klękać ładnie i pić z ręki, tych po prostu oddziel, tak? Się okazuje, że tych, którzy piją jak psy, to oni pójdą do walki. A ci rycerze szlachetni do domu, oni się nie nadają. Za szlachetni, za mocni. No, oczywiście są to różne interpretacje tego i ja się z wszystkimi z nimi zgadzam, ale w każdym razie nie będę już tego rozwijał. W każdym razie zostaje 300. Teraz Bóg któregoś dnia mówi: a teraz wyruszcie i walczcie. Ale jeżeli się boisz, Gedeonie, to idź pod obóz i posłuchaj, co tam się mówi, to ci może pomoże. Więc on z tymi 300, a Midianczyków jest niezniszczona rzeka, tam jest napisane, że byli jak piach morski na plaży, tak to jest o nich opisane, więc Gedeon tam idzie. I słuchają w nocy, co tam się gada w obozie i słyszą, jak jeden, jakiś wiesz, z tych nieprzebranych tysięcy gostek opowiada sen drugiemu. Sen, rozumiesz?
Sen,
człowieku. Chcesz, żeby cię sen prowadził? Ty chcesz na podstawie snów decyzję podejmować? Czy cię pogięło po prostu? I on tam idzie, słuchaj, i po prostu słyszy, a ten jeden Midianita drugiego mówi: ty, widziałem, jak taki wielki jęczmienny bochen tak się sturlał i ubudł na nasz obóz. To nic innego, jak to po prostu Gedeon ze swoimi.
Nic innego,
to nie może być nic innego. I on słyszy rozmowę takich dwóch i Gedeon nabiera siły. Ja wam powiem, Gedeon to nie był dobry materiał na pastora. Pastor to powinien być trzeźwy gość, który potrafi dobrze przeanalizować i ocenić sytuację. Nie taki freak, co wierzy w sny i to jeszcze cudze. I w ich interpretację, która jest w ogóle jakaś z kosmosu. Gdzie bochenek, a gdzie mierz Gedeona w ogóle po prostu. Jak on to skleił, to ja nie wiem. Chyba specjalnie skleił to dla uszu Gedeona, żeby Gedeon powiedział: o. No i teraz cała strategia jest, wiecie jaka? Cała strategia jest taka, że Gedeon mówi: dobrze, teraz bierzemy dzbany, do tych dzbanów wsadzamy pochodnie palące się, żeby nikt nie widział tego płomienia, otaczamy w 300 ten obóz i na mój znak wszyscy trąbimy wrogi, rozbijamy dzbany, podnosimy pochodnie. W tym czasie tamci gadają w tym obozie i przychodzą, Gedeon daje znak, dzbany biją, pochodnie podnoszą, w trąbki grają, robi się hałas i czytamy, że Midiańczycy w panice zaczynają się rzucać na siebie nawzajem, kaleczyć i wiać, gdzie pieprz rośnie. I wtedy Pan mówi do Gedeona, a teraz zawiadom wszystkich Izraelitów, żeby sobie rzucili się na to. I on zawiadamia tam Efraimitów i innych z innych rodów, żeby się rzucili. I oni ich gonią aż za Jordan, zabijają, okradają. I ciekawe jest, że później ci Efraimici, którzy nie byli z tej ani 300, ani 1000, ani 3200, przychodzą do Gedeona i mówią: Gedeon, dlaczego nas nie zaprosiłeś do bitwy? Bo on ich zaprosił dopiero na ściganie jeńców. A Gedeon mówi: słuchajcie, prawda jest taka, i to sobie czyta, możecie przeczytać pod koniec, czy na początku 8 rozdziału. On mówi do nich: słuchajcie, wy więcej powalczyliście niż my. Tak naprawdę im odpowiada. I oni mówią, i oni się zastanawiają, bo już chcieli zabić Gedeona, że takich, wiesz, spotwarzył, nie zapraszając ich do wojny. Ale po tym, jak im Gedeon to wytłumaczy, to oni stwierdzili: no racja. I zostawili Gedeona w spokoju. Wiecie, i później przychodzą do niego i tutaj mamy... Dobrze, może teraz jeszcze podsumujmy to przez chwilę, bo ten fragment. Wiecie, bo to jest tak, że widzimy w tym całym zwycięstwie Gedeona, że Bóg się posługuje wszystkimi jego słabościami. Bóg po prostu to kocha. Natomiast te momenty, które są momentami siły w życiu Gedeona, się okazuje, są miejscami jego porażki. To powinno nam dać do myślenia, jak powinniśmy patrzeć na swoje życie. Co jest moją siłą, co jest moją słabością? Dobra, to jest końcówka, 22 werset 8 rozdziału. I powiedzieli Izraelici do Gedeona: panuj nad nami ty i twój syn i syn twojego syna. Wybawiłeś nas bowiem z rąk Midianitów. Lecz Gedeon odpowiedział im: nie ja będę panował nad wami, ani nie mój syn nie będzie panował nad wami, lecz Pan będzie panował nad wami. I to jest super. Gedeon tutaj jeszcze do tego momentu rozumie, kim jest, rozumie, kim jest Pan, rozumie, czym jest Izrael, że Izrael potrzebuje jednego króla i tym królem ma być Bóg. Później to się wszystko komplikuje, bo jego syn Abimelek, który po prostu, któremu odbija palma po śmierci Gedeona, zaraz doczytamy, dlaczego też mu odbiła, on przychodzi po śmierci Gedeona do Izraelitów i mówi: słuchajcie, ja będę waszym królem po moim ojcu. Ojciec był sędzią Izraela, nie był królem. Mówi: ja będę królem, ale musimy zabić 70 moich braci. Izrael się bierze z przymierza, zabijają 70 braci Abimeleka i Abimelek zostaje królem na 3 lata. Ale wiecie, to nie jest król Izraela, on nie jest w genealogii królów Izraela wymienionych. Dlaczego? Żaden prorok go nie namaszcza. On jest po prostu samowładnym władcą, ale po 3 latach ginie ze względu na swoje grzechy i całe odstępstwo, które popełnił. Więc wypełnia się to słowo Gedeona, że ani ja, ani mój syn, ani mój wnuk nie będą panowali nad wami. I później sędzią Izraela zostaje ktoś z zupełnie innego rodu. Już nikt z rodu Gedeona nie zostaje kolejnym sędzią. I teraz wiecie, i teraz oni przychodzą, więc on im mówi: nie, tylko Pan będzie waszym Bogiem. Żaden człowiek nie będzie waszym Bogiem, tak? Nie w człowieku nasza siła. I teraz słuchajcie, Gedeon powiedział jeszcze do nich. I to jest właśnie ten moment, wiecie, siły. To jest fascynujące, wiecie. Tak, siedzę sobie po prostu w mojej chatce. Myślę, że nic już nie będzie ze mnie. Potem przychodzi Bóg, daje mi sen i ja sobie myślę:
będą ze mnie ludzie.
Później przychodzi proroctwo: weź, bierz zespół, jedź do Afryki. Jadę do Afryki, wracam z Afryki, jestem w mojej chatce i już nie siedzę tak, jak siedziałem przed wyprawą. Boże, czy coś jeszcze ze mnie będzie? Ale teraz wracam już z tej Afryki i sobie myślę: Panie, a jaki następny krok? I wiecie, jak się cieszę, że Pan przychodzi i mówi: nic nie będzie.
Siedź w chatce.
Siedź w kącie, mamoncie. Co? Samoncie, baboncie? Jak to było? Kozia śmierć? Mamoncie. Więc Pan będzie panował nad wami, 23 i 24. Godeon powiedział jeszcze do nich. Coś go ruszyło, że może można coś powiedzieć. To była jego siła, która stała się jego przekleństwem. Będę was prosił o jedną rzecz. O taką malutką. Aby każdy z was dał mi kolczyk ze swego łupu. Mieli bowiem złote kolczyki po Izmaelitach. I powiedzieli, chętnie damy. Rozpostarli szatę i każdy rzucał na nią kolczyk ze swojego łupu. Wróciłem z Afryki. Zobaczcie, już byłem któryś raz tutaj. Tak czuję, że pan coś zaczyna. Jest to pan zaczyna. Pan cały czas to samo z nami zaczyna. Chcę, żebyśmy go kochali, żebyśmy byli blisko niego i żebyśmy byli całkowicie od niego zależni. A inaczej to palma i przekleństwo. Więc oni chętnie się przyłączyli do niego, bo poczuli, że no naprawdę, no Gedeon dobrze odegrał swoją rolę, no i w końcu ci Midianici są pokonani, no aleluja. A waga złotych kolczyków, które poprosił, wynosiła 1700 cyklów złota, nie licząc klejnotów i wisiorków i szkarłatnych szat, które nosili królowie Midianu. Nie licząc łańcuchów, które były na szyjach ich wielbłądów. A Gedeon zrobił z tego efot i umieścił go w swoim mieście, w Ofra. Tam cały Izrael, chodząc za nim, uprawiał nierząd, a stało się to sidłem dla Gedeona i jego domu. Tam Midianici zostali poniżeni przez 29. Wrócił więc Jerubal do swojego domu i mieszkał tam. I później umarł, mając 70 synów. Ale te dwa wersety, 27 i 28, że sporządził z tego złota efod. Wiecie, ten efod był zrobiony, ten cały dar, który otrzymał to złoto, było zrobione z tego zwycięstwa, które się dokonało. Bo to nie było tak, że po prostu, wiesz, tu zwyciężył, tu Panu go pobłogosławił, a później przyszedł z korupcyjną propozycją gość z kopertą. I on to przyjął i głupi się skusił. Nie, to było, jego potknięcie było zbudowane i bezpośrednio połączone z zwycięstwem, które odniósł. Nie chciał być królem, więc było spoko. Ale później sobie pomyślał, no jak dadzą mi po małym kolczyku każdy z tych wojów, to chyba tyle mogę prosić. I poprosił, nie zażądał. I oni nie byli zmuszeni, oni powiedzieli, nie, no spoko, po kolczyku damy. I z tych po kolczyku zrobiły się kilogramy złota, z których on wymyślił, że zrobi efod i później to się stało przyczyną upadku i cudzołóstwa Izraela. I teraz, tak, wiem, że pytacie o to samo, bo ja też przeczytałem efod i od razu zacząłem sobie zadawać pytanie. Efod to była po prostu szata arcykapłana, to jest po pierwsze, tak? Była nas, tak to było jedna z nazw.
Nie, my się pytamy, czemu mamy posąg, że w oryginale jest efod?
Tak, w oryginale jest efod. Okay. I to jest w wielu Bibliach, to jest dokładnie efod. Tylko wiecie, tylko był problem, były dwa problemy z tym. Po pierwsze, efod miał służyć dla arcykapłana, a nie dla nawet Gedeona, tak? Woja, tylko miał być dla kapłana. To po pierwsze. Nie wiem, czy on go sobie zrobił i go nosił tak, jak powinien to nosić arcykapłan. Więc pierwsza rzecz to było odstępstwo od prawa Bożego, tak? To już było bluźnierstwo. To był pierwszy problem. Czyli po prostu ta szatka, to co miało służyć czci Bogu, stało się bożkiem samym w sobie, które służyło być może czci też człowieka. Wiecie, to jest historii, w Bożej historii to jest klasyka. Bo czytamy w Biblii, że Izraelici pewnego dnia zaczęli czcić węża miedzianego, który wcześniej ratował im życie, kiedy spoglądali na niego. Zgodnie z Bożym poleceniem, a później zaczęli go czcić. I w ten sposób odeszli od Boga i stali się bogobojcami. Wiele takich sytuacji było. Jezus, kiedy po prostu karcił Żydów, kiedy ich prostował, to występował przeciwko tym rzeczom, które w ich życiu mają jakiś związek z Bogiem i z kultem, który uprawiają. Poprzez to, że kult został wypaczony. Wiecie, my w naszym nowym przymierzu, myślę, że możemy mieć całe mnóstwo takich rzeczy. Tak, my możemy mieć na przykład, no, co jest ważne dla wierzącego? No, dla wierzącego ważne jest uwielbienie, tak? I później mamy uwielbienie w kościele, później uwielbienie staje się symptomem zespołu, później synonimem śpiewania pieśni w odpowiedniej aranżacji i już jesteśmy po prostu w ciemnym tunelu. Jak to się stało? No w tym tygodniu słuchałem sobie takiego wideoklipu, po prostu montaż piosenek chrześcijańskich z przekręconymi słowami.
I surrender some.
Tak, I surrender some. To jest taka piosenka, oddaję ci wszystko, a wokalista dokładnie w taki sam sposób, w aranżacji kościelnej zespołem śpiewa, oddaję ci coś, część, troszkę. Tak, albo po prostu jest że będę zawsze cię uwielbiał i tam miejsce zawsze wstawia niedzielę. Będę cię uwielbiał w niedzielę. W niedzielę będę cię uwielbiał. I w poniedziałek już o tym zapomnę.
Tak.
Wiesz, uwielbienie może stać się bożkiem samym w sobie. Wiesz, to musi być aranż, to muszą być emocje, wiesz, to musi... Sam słyszałem takie kazania i sam je głosiłem, że dobre uwielbienie to jest takie uwielbienie, które po prostu które jest dobre. A później się okazuje, że wiesz, masz po prostu z rodziną Boga uwielbiać w domu i nie wiesz, jak to w ogóle zrobić. Dlaczego? Bo efod został zmajstrowany krzywy. I nie ta osoba nosi ten efod, co potrzeba, tak? I różne rzeczy. Nabożeństwo może być taką świętą krową do czczenia. Nabożeństwo kościelne. Gdzie to jest po prostu taki jest Chińczyk, który w Stanach, Chan, który, nie, tak, Han, Stephen, nie ten, co do Polski
Francis.
Przyjeżdża, ten Francis, tak,
Francis.
On w jednym kazaniu mówi tak, mówi, no zbudowałeś kościół po prostu, wszystko fajnie, gra światła, no i nagle po prostu, wiesz, lider uwielbienia po prostu, wyprowadza ci się z innego miasta i wstawiasz kogoś, kto dopiero uczy się grać na gitarze. I cała twoja praca królestwa leży. Wiecie, i się polewkę z tego ma, bo to dokładnie tak jest. Gdzie po prostu przychodzimy na spotkanie, grzejniki wyłączone i siedzimy w kurtkach. I wszyscy mają jedno świadectwo. Jakby Boga mieli. Rozumiecie? Albo po prostu, wiecie, to w niektórych kościołach to takich rzeczy nie trzeba robić. Ja słyszałem o jednym baptyście, który postanowił gitarę wprowadzić w zborze, bo zawsze były tylko organy. I wprowadzał to 3 miesiące. Najpierw postawił gitarę w rogu zboru. I później przez 3 miesiące po 0,5 metra ją przysuwał coraz bliżej kazalnicy. I po 3 miesiącach wziął gitarę i zagrał na niej. Dzięki temu ocalił cząstkę. Bo reszta rozpoznała w tym braku Boga. Więc wiesz, taki, to był efod. To był po prostu była rzecz, która miała służyć Bogu. Ale nie ta osoba ją nosiła i nie do tego została posłana. Powiem wam coś takiego może jeszcze, bo to są śmieszne te ilustracje z kościołem, z uwielbieniem i z gitarami. Ale powiem wam, ostatnio coraz częściej się spotykam, że Biblia jest bożkiem dla nas ludzi wierzących. I powiem ci... Wy jesteście świetni po prostu. W tym kościele bożkiem jest robienie sobie jaj. Naprawdę, to musi być po prostu wyeliminowane. Ale ja będę musiał pierwszy ten ołtarz zważyć. I nie wiem, czy mnie stać na to, czy już jestem gotowy. Chyba w nocy to będę robił, jak wiadomo. Dobrze, w każdym razie, wiecie, Biblia, tak, bo wiecie, no bo rozmawiam z kimś i ktoś mówi, ale czy to jest biblijne? Wy człowieku, ludzie w świecie wszystko, co robią, robią niebiblijnie. Zostaw tych ludzi w spokoju. Ale Biblia! A co Jezus powiedział? Jezus powiedział, że jest litera i jest duch. I powiedział, i słowo wyraźnie mówi, że litera zabija. Więc to nie jest żaden obiekt kultu. To ma być przyczyna, powód naszego posłuszeństwa, naszej zachęty, naszej nadziei, ale nie czci. Ale czyż nie jest napisane w psalmach, że uwielbiam słowo Twoje? Tak, ale to jest słowo, które wychodzi żywe, które wychodzi z ust Bożych, a nie to, co zostało wydrukowane, przetłumaczone i interpretowane przez Kazia na Facebooku. To nie jest słowo Boże. To jest papier, tak? Ja mogę wziąć ten papier i mogę to zidentyfikować w ten sposób, że fundamentem mojego życia jest Słowo Boże. Ja stoję na Słowie Bożym w całym moim życiu. Ale wiecie, dla niektórych ludzi to jest... Nie robić zdjęć, nie wrzucaj na Facebooka, bo jak Surprise'a w Katarze zamknął do mnie. Hello! To są kartki, to jest farba drukarska, tak?
To już u mojej matki jesteś spalony.
U mojej matki. Ale to może być bożkiem. Widzicie, kiedy to jest bożek szczególnie? Wtedy, kiedy nam służy do walenia drugiemu po łbie. Nawet nie tym fizycznym. Samym cytatem świętym. I człowiek po prostu leci do piekła. To znaczy, że ktoś zmajstrował sobie niezły efodzik. Wiecie, ja też, słuchajcie, skończyłem szkołę biblijną. Też wróciłem z nią. I popatrzyłem na wszystkich, którzy nie skończyli szkoły biblijnej. 20 lat. Ale dałem wszystkim nadzieję. Dzięki, nadzieja była dla wszystkich? Też powinniście skończyć szkołę biblijną. Efodzik, efodzik. Więc to jest pierwszy problem z tym efodem. A drugi był taki, że on ten efod umieścił w swoim domu w Ofrze, gdzie w tym czasie przybytek stał w Shiloh. I tam Izraelici chodzili do namiotu spotkania i tam była arka. W Shiloh. A on sobie zrobił ten efodzik w Ofrze i tam wszyscy ludzie chodzili, prawda, za nim i uprawiali kult, nie wiem, czy to Boga, czy człowieka, ale to jest powiedziane, że to stało się przyczyną cudzołóstwa i upadku Izraela. Więc teraz słuchajcie, teraz my jesteśmy my z naszym życiem i teraz powinniśmy się zastanowić, jak to wygląda u nas, co jest przyczyną naszych upadków, a co jest przyczyną naszych sukcesów. Bo jest dokładnie odwrotnie niż myślimy. To nie nasza siła jest naszą siłą, naszą siłą jest nasza słabość. I nasza słabość nie jest naszą słabością, ale jest miejscem spotkania się z Bogiem, miejscem, w którym Bóg może zadziałać i jest miejscem, w którym dokonuje się przemiana naszego charakteru. Wiecie, my wszyscy mamy, ja też to mam. Jak ja bym chciał wzrastać duchowo? Ja mam pomysł na to. Ja mam dobre pomysły na wzrost duchowy. Jestem tu, gdzie jestem i żeby się coś zmieniło, muszę znaleźć się w nowym miejscu. To jest też ta teologia sloganów. Jeżeli ciągle robisz to, co robisz, to nigdy nie będziesz w nowym miejscu. Musisz zacząć robić coś nowego. Więc co ja robię, żeby wzrastać duchowo? Ja jadę na ciekawą konferencję, na której nie byłem. Ja sobie tego posłucham, ja będę w nowym miejscu. Nowa porcja objawienia przyjdzie do mnie. To jest jedna z koncepcji. A w ogóle najbardziej lubię te koncepcje wzrostu duchowego, kiedy jestem do czegoś zachęcony, żeby coś zrobić. Więc wzrastam kiedy? Wtedy, kiedy mając ochotę na modlitwę, idę na modlitwę. Prawda jest taka, że nie dokonuje się żaden wzrost duchowy. W takich momentach, kiedy mamy ochotę, chęć i czujemy się silni i predestynowani do tego, żeby wzrastać. Co, ja nie wzrosnę duchowo? Wiecie, kiedy się dokonuje wzrost? Się dokonuje dokładnie w odwrotnych momentach. Kiedy czujemy się mali, niscy, przegrani i w grzechu i decydujemy się poddać się w tych momentach Bogu, wtedy następuje wzrost. Jest dokładnie odwrotnie niż myślimy. Więc wiesz, trzeba by nawet po prostu, może to będzie slogan też, ale to by trzeba było po prostu przynajmniej tak powiedzieć, że jest źle. Chwała Bogu. Super miejsce, super czas, żeby się spotkać z Bogiem. Teraz nastąpi wzrost. Wiecie, ja jestem leśnikiem, ja wiem, jak drzewa rosną. Drzewa nigdy nie rosną, kiedy są duże. Drzewa rosną wtedy, kiedy są małe. Mała siewka siedzi w gęstym, ciemnym lesie i płacze, bo ma mało światła. I ten płacz za większą ilością światła powoduje, że rośnie jak na drożdżach. A drzewo, i to się nazywa, to możecie sobie sprawdzić w słowniku leśnictwa, to jest takie zjawisko strzybierze lasu związane, drzewo, które nagle dostało większą po prostu przestrzeń życiową niż powinno, staje się tak zwanym rozpieraczem. Zaczyna nie tracić dolnych gałęzi, staje się bardzo słabym surowcem tarczycznym, bo ma wielkie sęki na całej długości, przestaje rosnąć na wysokość, zaczyna rosnąć na szerokość, z pełnych gałęzi, pięknie by wyglądało w ogrodzie, ale jako surowiec drzewny jest po prostu na śmietnik, poza tym wybija inne małe drzewa wokół siebie. Więc drzewa się utrzymuje systematycznie w tym samym zwarciu, żeby wszystkie pragnęły światła. Wiecie, Bóg jest najlepszym leśnikiem, który wie, jak nas uprawiać. I on po prostu nie siedzi między nami i mówi: o, ten to taki byczek, o, ten to taki duchowy po prostu, a ta to taka, ta siostra, taka duchowa balerina, taki, może taka chwała, takie wiry duchowe aż po prostu. Nie, Bóg patrzy, sieweczki, jak tam ciasno płaczecie, tak mało światełka, mało. Pchacie do światełka, macie tu trochę wody. Pchacie do światełka, rośnijcie, że i wszystkie się ciągną w górę i rosną. I to jest miejsce na duchowy wzrost. Miejsce naszego grzechu, naszego upadku i naszej słabości. To jest miejsce naszego duchowego wzrostu. A nie miejsce naszego rozpierania się i poczucia, że jestem dobry. Boże, czy coś jeszcze ze mnie będzie? Inni przychodzą i mówią: będzie dobrze. Ale teraz pytanie, czy ty w to w ogóle wierzysz, że będzie dobrze? A uwierzysz w to, kiedy uwierzysz, że wzrost dokonuje się w miejscu właśnie grzechu. Gdzie się dokonuje uświęcenie? Niektórzy mają taką koncepcję, że uświęcenie dokonuje się z punktu ostatniego uświęcenia. Porzuciłem jeden grzech, teraz porzucam drugi grzech. Teraz mam trzy grzechy za sobą, więc teraz bicie rekordu. Świętości, piąty poziom. Uświęcenie zawsze dokonuje się w miejscu, gdzie jesteś po prostu po kolanka w szambie. I mówisz: śmierdzi, wstyd, obciach, chwały to królowi nie przynosi, ratunku. Tu się dokonuje miejsce uświęcenia i decyzja o uświęceniu. A nie wtedy, kiedy powiesz sobie: to rzuciłem, kolejna, czas na rzucenie kolejnej rzeczy. Bo wtedy już zapomniałeś, dzięki komu rzuciłeś. Wiecie, i to jest cała historia Gedeona, że miejsca jego życia, w których czuł się silny, nic dla Boga nie znaczyły, a wręcz stały się miejscem odstępstwa, a miejsca, w których był słaby, w którym jego armia była słaba, bez znaczenia stawały się miejscem zwycięstwa i miejscem oddania chwały Bogu. Amen? Więc to jest miejsce, do którego Bóg nas wszystkich przygotowuje i posyła. No dobra, wszystko. Na to wychodzi. Jeszcze miałem parę innych rzeczy, ale Duch Święty mnie nie prowadzi, więc zostawię na inne czasy. Więc teraz, kochani, teraz zróbmy modlitwę taką konkretną. Tak? Chciałbym, żebyś przyszedł teraz do Boga. Myśmy wszyscy przyszli, ja też przyjdę z tym, co ja sam gnębię i pielęgnuję w swoim życiu, jako moje źródełko drżenia i strachu. Żeby przyszedł ze swoją słabością. I to są, wiesz, to są dwie rzeczy. Jedna rzecz są rzeczy, które uważasz, że w tym nie jesteś dobry, albo w tym jesteś słaby, tak? Nie wiem. Ja pojechał na misję, ale nie mam pieniędzy. Przyjdź z tym do Boga, bo to właśnie jest super, że nie masz pieniędzy. Znaczy, że jesteś gotowy jechać na misję. Ale ja nie znam języka angielskiego. O, super, świetnie. To coraz jesteś bliżej misji. Amen. Wywal to po prostu pogańskie myślenie na zasadzie, wiesz, jak już wszystko poukładam, zorganizuję się, wiesz, przyjdzie czas, właściwy czas. Będziesz trzeba się nauczyć języka, będziesz się uczył jak szalony. Pytanie jest, czy chcesz serce Bogu oddać, a oddajesz przez to, że przychodzisz z tym swoim źródełkiem drżenia do Niego. Ja to się do małżeństwa nie nadaję. Widzę to po prostu, jak to wygląda. To mówię teraz osoba, które są w małżeństwie i mówią, że się do niego nie nadają. Świetne miejsce do modlitwy. Panie, to jest moje nadawanie się do małżeństwa. Ci to przynoszę. Czyli wszystkie po prostu swoje niekompetencje, doły, braki sił, braki mocy, nieogarnięcie życia, nieogarnięcie swojej kuwety życiowej, co tamkolwiek masz. Po prostu to jest miejsce, żeby przyjść teraz i przyjść: Boże, przynoszę Ci to moje źródełko. Chcesz, żebym był Gedeonem? Jestem gotowy. Potwierdź mi to jakoś, pokaż mi, poślij mi. A druga dziedzina to jest ta, która dotyczy grzechu. Bóg mówi: bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, tak? Stawajcie się, dążcie do tego. I to wtedy musisz przyjść ze swoim grzechem. I go po prostu przynieść Bogu, bo to jest miejsce Twojego nawrócenia. Tyle razy mówimy ludziom niewierzącym: nie próbuj się poprawić, najpierw uwierz w Jezusa, najpierw przyjdź do Niego. My sami tego nie potrafimy zrobić, kiedy już należymy do Chrystusa. to, co polecamy ludziom, kiedy ich ewangelizujemy. Chcemy przyjść do Boga na podstawie naszej poprawy, poprawionego życia. O, teraz to już mogę się głośno modlić, bo po prostu już od tygodnia nie oglądałem telewizji. Albo po prostu o 3 dni bez Facebooka jestem godzin modlitwy wstawienniczej, żeby w niej uczestniczyć. Albo coś tam jeszcze. Co sobie wymyślisz, jakąś formę uświęceniową. Nie, przyjdź po prostu ze swoim grzechem. Amen? Wstańmy. Masz 2 ręce? Masz? Masz, okej. Okay. Masz 2 ręce, masz 2 źródełka, halleluja. 2 źródełka drżenia. Amen. Panie, przychodzimy teraz do Ciebie i oddajemy Ci, Ojcze, miejsca naszych słabości, niedomagań, braków talentów, braków zdolności, braków finansowych, braków w charakterze, braków w karierze, braków w edukacji, braków w ogarnięciu się w życiu. Przychodzimy do Ciebie, Panie. Myśleliśmy, że się nadajemy, a wygląda na to, że nam ciągle czegoś brakuje. Panie, przynosimy to do Ciebie i oddajemy to Tobie. Weź to, Panie, i odbierz chwałę z naszego życia. Niech Midianici będą pogonieni, a Izrael niech wielbi Ciebie. I Panie, przynosimy Ci nasze studnie grzechów, nasze źródła grzechów. Nie myślimy, że jesteśmy święci, ale chcemy stawać się święci. Chcemy być coraz bardziej oddzieleni dla Ciebie. Bo święty to oddzielony. Więc stajemy się święci. Mimo, że jesteśmy święci, to też stajemy się święci. Oddzielając się. I Panie, weź to. Oczyść nasze życie. Oczyść swoją krwią. I prowadź nas w wolności. Od lęku przed życiem. I przed śmiercią. Aleluja. Panie, wielbimy Ciebie. Jesteś dobrym Bogiem. Oddajemy Ci chwałę za Twoje działanie w nas. Oddajemy Ci chwałę za ofiarę Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że jest to ofiara skuteczna. Dziękujemy Ci, że Twój Duch Święty skutecznie w nas działa i może nas poprowadzić do wszystkiego, do każdego miejsca, do którego nas powołałeś. I wypełnimy Twoją wolę i będziemy Twoimi uczniami i dokończymy biegu, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś dobrym Bogiem. Dziękujemy Ci, że jesteś w naszym życiu, nad naszym życiem. Ufamy Tobie i wielbimy Ciebie. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia na modlitwie wtorkowej. Wszystkie kobiety zapraszam. I cokolwiek ma się wydarzyć. Amen. Do zobaczenia. I powodzenia. Amen. Amen.